A więc czytamy, 1235 strona, 11 rozdział od pierwszego wersetu. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją. Bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny, bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga. Czy sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako ukrycie. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały. I po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić, albo czy zborem Bożym pogardzacie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który był wydany, wziął chleb. A podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerze, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Kochani, ja od dzieciństwa wychowałem się w Kościele Pana Jezusa Chrystusa od małych lat. Mój ojciec już był pastorem, mój dziadek zresztą też był pastorem. Także z tego pokolenia od samego początku byłem w zgromadzeniu i powiem tak, od samego początku, odkąd słuchałem Słowa Bożego głoszonego z takiego miejsca jak to, powiem, wszyscy kaznodzieje zabierali się za ten początek rozdziału o tym nakrywaniu głów jak pies do jeża, wiecie? Tak nie wiadomo, jak to ugryźć, to słowo, z której strony do tego podejść. Niektórzy próbowali być bardzo tacy restrykcyjni i wszystkie kobiety w zborze musiały mieć chustki na głowie w czasie nabożeństwa. I wiecie, ten fragment, jeśli w swoich Bibliach zobaczycie, on jest tak właśnie zatytułowany, ale tego w Piśmie Świętym nie ma napisane. To ci, którzy tłumaczyli, dodali. Jest napisane, kobiety mają przykrywać głowy w czasie nabożeństwa. Tak oni to dopisali. I to jest pewien komentarz tych ludzi, którzy przygotowywali tłumaczenie Pisma Świętego. Natomiast jak powinniśmy podejść do tego wszystkiego? musimy jakoś się do tego ustosunkować. Skoro apostoł Paweł to powiedział, to musimy się w ten sposób jakoś do tego ustosunkować. I teraz tak, pierwsza zasada, która na samym początku jest powiedziana w pierwszym wersecie, jest powiedziane tak, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Pewne podstawowe zasady są bardzo ważne, abyśmy naśladowali Jezusa Chrystusa. Ale powiecie, dobra, ale Jezus Chrystus nie był przecież kobietą, więc no, czy chustkę na głowie nosił, czy nie? No nie, no bo nie był kobietą. Teraz dalej patrzymy, prawda? Tu jest powiedziane tak, w 14 wersecie. Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd? Jan Chrzciciel i Jezus. Jakie mieli włosy? To co z tą naturą? Natura była inna, a później była inna? Widzimy? My musimy podejść do Słowa Bożego w sposób, jaki Słowo Boże każe nam podejść. W taki oczywisty sposób, w taki normalny sposób. Teraz dalej. 13 werset. Osądźcie sami, no osądźcie teraz, o, zastanówcie się. Wszyscy trzeźwi jesteście, to teraz posłuchajcie. Czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Przystoi? Boicie się wypowiedzieć. Śmiało! Ja nie będę ganił. Przystoi kobiecie modlić się bez nakrycia głowy? No widzicie, jedni mówią tak, drudzy nie. Widzicie, jak zima, to tu jest nagrzane. Jest cieplutko. Widzimy, jak to jest? Czy sama natura, jaka natura, w jakim okresie, w jakim czasie, co jest nie tak? Znam pewnego człowieka, który śpiewa piękne pieśni. No wiecie co, jak słucham, jak on śpiewa, na chwałę Pana śpiewa. No wspaniałe pieśni, no ja się zawsze rozrzewniam. Jestem tak poruszony, głębokie słowa. Naprawdę przybliża to do Pana. Takimi długimi włosami. No jak można słuchać? No jak można słuchać? Można powiedzieć, dobra, Amerykanin, to wszystko ujdzie. Ale mieliśmy tutaj u nas w zborze gościa, który głosił słowo i działał w mocy Ducha Świętego i były uzdrowienia. Z kucykiem był. No. Czy sama natura nie poucza, że powinno się podejść i tymi nożyczkami tam u tego kucyka? No. Trzeba porządek zrobić w Kościele Bożym. Trzeba zrobić porządek. Kochani, Słowo Boże chce nas nauczyć podejścia Bożego do tego, co wokół nas jest. Wiecie? Natura działa w zależności od kultury, w jakiej jesteśmy. I jeśli w jakiejś kulturze, na przykład rzymskiej, wszyscy się strzygli mniej więcej takie długie włosy mieli jak ja, niektórzy tylko mieli troszkę dłuższe, no to trzeba w odpowiedni sposób się zachowywać, żeby tych ludzi, no, nie gorszyć. Słowo Boże mówi, że najpierw, kiedy aniołowie wyjdą na sąd, to z całego świata pozbierają najpierw. Co pozbierają najpierw? Wszystkie zgorszenia. Najpierw pozbierają wszystkie zgorszenia. Najpierw gorszyciele zostaną ukarani. Dlatego my mamy się zachowywać w odpowiedni sposób. Jeśli odczuwamy w sercu, że modlić się powinniśmy z nakrytą głową, to czyńmy to. Żydzi modlą się z kipą, z mycką. Wiecie, co to takiego? Nakrytą głowę mają i modlą się. Dlatego patrzmy na to wszystko w taki Boży sposób. Naśladujmy to, co jest odpowiednie w danych okolicznościach, odpowiednie w danej sytuacji. Słowo Boże mówi tak, możesz jeść mięso, a w innym przypadku, jak będziesz jadł, to będziesz gorszy. Jeżeli jesz mięso poświęcone, tam wiatka kupione, poświęcone bałwanom, a później sprzedawane, bo nadmiar jego było, sprzedawane w wiatkach i niektórzy chrześcijanie kupowali i to jedli, a inny się patrząc na to gorszył. I mówił, ty poświęcone bałwanom mięso jesz. To co Słowo Boże mówi? Ze względu na tego, który ci na to zwrócił uwagę, nie jedz tego. Bo dlaczego moja wolność miała być osądzana przez cudze sumienie? Dlatego patrzmy na sytuację, w jakiej się znajdujemy. Oczywiście dobrze jest, jeżeli kobieta nakrywa głowę, jeśli nie ma obciętych włosów, nakrywa głowę w czasie modlitwy i prorokowania. Modlitwy i prorokowania. Dobrze jest, dlatego, że Słowo Boże zaleca taką formę. Ale Pismo Święte tutaj mówi, a jeśli komuś się wydaje, że można się o to kłócić, to my takiego zwyczaju nie mamy. My takiego zwyczaju nie mamy. Dlatego też z inicjatywy sióstr w naszej społeczności stoi tam pudełeczko z chusteczkami. I jeśli siostry odczuwają to, że powinny tak zrobić, mają taką możliwość. Natomiast jeśli ty, siostro, nie przykryjesz i ja popatrzę na to, to powiem, o, proszę bardzo, jaka wierząca. Nie osądzamy. Nie osądzamy. I nie patrzę tak na żadną kobietę, która by nie przykryła swojej głowy, jako na potencjalną grzesznicę. Tylko patrzę jak na dziecko Boże. Każdy decyduje, prawda? Każdy decyduje w swoim życiu. I nie jest to tego typu grzech, który nie pozwala nam wejść do Królestwa Niebios. To jest raczej Boże zalecenie. Ze względu na aniołów, schowaj się, żeby nie patrzyli, jaka jesteś ładna. Myślicie, że nie? A otwórzcie sobie pierwszą księgę Mojżeszową, 6 rozdział. Pierwsze wersety. Aniołowie spojrzeli, synowie Boży, dokładnie nie aniołowie, tylko synowie Boży, spojrzeli, że córki ludzkie są piękne. No więc wzięli je sobie za żony. A one urodziły im kogo? Goliata, synów Anaka, którzy byli wspaniałymi, wierzącymi ludźmi, takimi naprawdę służącymi Bogu, czy tak? No właśnie. To byli wrogowie narodu izraelskiego. Na pierwszej linii stawali przeciwko narodowi izraelskiemu. I nigdzie nie jest powiedziane, że którykolwiek z tych olbrzymów był sługą Bożym. Nigdzie nie jest powiedziane. Więc prawdopodobnie żaden z nich nie był sługą Bożym. A to jest efekt tego, że nie nakrywały swojej głowy. Nie schowały się. Kochani, Słowo Boże tutaj bardzo wyraźnie nam podkreśla pewne sposoby zachowania. I teraz przychodzi pewna nauka, niektórzy mówią wspaniała nauka. Słyszeliście o niej, gender, taka wspaniała nauka, tak? Równość ma być, taka równość. Tylko, że my jesteśmy zdania, że równość ma być, rzeczywiście ma być, tylko na zasadzie Pisma Świętego. Nie na jakichś zasadach, które ludzie wymyślili, tylko takie, jak nam podaje Pismo Święte. A Pismo Święte podaje tak. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Nie ma, że jest ważniejsze któreś z nich. Absolutnie. Nie ma absolutnie takiego biblijnego podejścia, żeby powiedzieć, kobieta jest ważniejsza. Bo gdyby nie kobieta, to by się mężczyzna nie urodził. A gdyby nie było mężczyzny, kobieta nic by nie urodziła. Jakby na to nie spojrzeć. Jedno od drugiego jest całkowicie uzależnione. I my mamy być w takiej zgodności. I wiecie, ja nie wiem w ogóle skąd się wzięło, pewnie od diabła, to, że mężczyzna uważał się za dużo lepszego od kobiety przez jakiś czas. I do dzisiaj niektórzy się uważają. Bo ja to jestem taki, wiecie, no nie to jak kobieta. Wiecie, Żyd, kiedy przychodził do Boga, do świątyni i zaczął się modlić, to modlił się taką modlitwą: Panie Boże, jak ja Ci dziękuję, że nie urodziłem się kobietą. Wiecie o tym, że oni się tak modlili? Do dzisiaj się tak modlą. Naprawdę. Jak ja Ci dziękuję, że jako kobieta się nie urodziłem. A dzisiaj niektórzy mężczyźni chcą być kobietami. Widzicie, jak wszystko zaczyna się dobrze układać? Już nie ma jakichś takich odstęp, że ja nie chcę być kobietą. Chcą być kobietami. Malują się ładnie, tak, prawda? No. Z głosem nie wiadomo tylko, co zrobić, ale no jakoś tam można się przyzwyczaić. Kochani, nasze podejście musi być biblijnym podejściem do wszystkiego. Biblijnym podejściem. Więc jeżeli kobieta została stworzona ze względu na mężczyznę, bo tak się stało, tak mówi Pismo Święte, to akceptujemy to. Jesteśmy równi między sobą, ale akceptujemy, że kobieta ze względu na mężczyznę. Mężczyzna został stworzony ze względu na Boga, a kobieta ze względu na mężczyznę. To nie kobieta najpierw została stworzona, a później mężczyzna, tylko najpierw mężczyzna, a później z mężczyzny została utworzona i kobieta. Akceptujemy, bo tak Bóg powiedział. A my wierzymy wszystkiemu, co Bóg powiedział. Więc podchodzimy do tego całego zagadnienia z godnością. Więc jeżeli Słowo Boże nam tak wyraźnie mówi, że powinna kobieta raczej nakrywać głowę, a jeśli nie nakrywa, to niech się strzyże, a dzisiaj to jest takie wstydliwe strasznie dla kobiety. Jeśli dla kobiety hańbiącą rzeczą jest być ostrzyżoną, no to czy to dzisiaj hańbiące, że ostrzyżona jest kobieta? Czuje się, która jest hańbiona, że ostrzygła włosy? No, Jola, czuje się zhańbiona? No. No kogo by mnie zapytał? Nikt nie czuje się zhańbiony, prawda? No nie jest hańbiącą rzeczą obcinać włosy. I teraz, nie Kaziu, nie. To nie jest na łyso. Tu jest powiedziane tak, dokładnie czytamy Słowo Boże. A jeśli hańbiącą rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to jest tu ujęte. Ja pytałem o ostrzyżenie, prawda? Ogolone też widziałem kobiety takie, wprawdzie nie w białej to widziałem, ale w Warszawie. Całkiem ogolone były, tak jeszcze krócej niż ja. Także wiecie, no dla mnie to było dziwne. Wszyscy się oglądali na ulicę, więc nie było to zwyczajne. Ale dla niej widocznie nie było to hańbiące. Ale Słowo Boże mówi nam tak. Jeśli chcesz się strzyc, to się strzyż. Możesz się modlić z nienakrytą głową, ale ja bym zalecał, apostoł Paweł mówi, nie jest to nakazem Bożym, ale ja bym zalecał, jeśli się modlisz albo prorokujesz, nakryj jednak głowę. Po prostu to jest takie zalecenie apostoła Pawła. I apostoł Paweł nie mówi, przyjdę i sprawdzę, a która nie będzie miała nakrytej głowy, wyłączę ze zboru, wywalę. Czy tak? Ale my mamy po prostu w pewne rzeczy wchodzić. I to, czy mamy nakrywać, czy nie mamy nakrywać, musi wypływać bardziej z potrzeby naszego serca. Przybliżasz się do Pana i zaczynasz coś robić. Przybliżasz się do Pana i zaczynasz walczyć z grzechem w swoim życiu, prawda? Jak się nie przybliżasz do Pana, to pewne rzeczy uchodzą ci w życiu, a nie masz właściwej pewności, czy to jest dobre, czy złe. I tak robisz bez przekonania i tak nie wiesz. Ale zbliżysz się do Pana, to pewne rzeczy, które nawet nie były grzechem wcześniej dla ciebie i Bóg wcale cię za te grzechy nie upominał, później zaczynasz czuć, że robisz źle. Duch Święty zaczyna cię oskarżać, zaczynasz z tego wychodzić, zaczynasz Boga przepraszać. I ja w pewnym momencie też w swoim życiu tak postępowałem i w pewnym momencie przybliżając się do Pana, odczułem, że robię źle. Mówię, Panie, ale czemu teraz? Zawsze robiłem, nigdy mi nie zwracałeś uwagę. Bóg mówi, ale teraz jesteś bliżej mnie. Teraz jesteś bliżej mnie. I teraz po prostu są większe wymagania. Komu wiele powierzono, od tego się będzie wiele wymagać. Powierzone ci będzie więcej, to więcej od ciebie się będzie wymagać. Dotychczas moje zwątpienia w moim życiu nie były karane przez Boga. A teraz jak zaczynam wątpić, to Bóg zaczyna mnie napominać. I to bardzo ostro. Nie pozwalam ci wątpić. Ja ci zabraniam wątpić. Ja pewną rzecz od Boga otrzymałem jako Boże wskazanie w pewnej sprawie i miałem wątpliwości. Więc zapytałem kogoś, kto mógłby się pomodlić i mógłby mieć jakieś potwierdzenie od Boga. A Bóg powiedział, czy ja ci pozwoliłem pójść do Niego, żeby On ci dał potwierdzenie? To ty masz mi wierzyć. To ktoś nie ma potwierdzać tego, co ja do ciebie powiedziałem. To jest między mną a tobą. Niepotrzebna tu żadna trzecia osoba. To ty masz mi ufać. I tak właśnie musimy się uczyć żyć przed Panem. Do czego to prowadzi? Otóż, kochani, musimy zdawać sobie sprawę, że wtedy, kiedy jako zbór żyjemy, jako rodzina Boża, to między wierzącymi powstają podziały, rozdwojenia. Wiecie o tym? Jeden ma takie zdanie, drugi ma takie zdanie. Jeden tak chce robić, drugi tak chce robić. Jeden będzie obcinał włosy, drugi nie będzie obcinał włosów. I zaczynają się między sobą kłócić. Zaczynają być poróżnienia. Prawda? I Słowo Boże nam mówi w Judy, 1 rozdział, 18-19 werset mówi tak. W czasie ostatecznym pojawią się szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych, bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. 1 Koryntian, 1 rozdział, 10 werset mówi, a proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloe, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? I w 3 rozdziale, 3 wersecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I nie na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, drugi ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa. Lecz Bóg, który daje wzrost, bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie. Każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. I 1 Koryntian 2:14. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. I teraz wiecie, jakie jest podejście ludzi do tej całej sytuacji apollosowy, pawłowy. Możecie mówić, a nie, to dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Kto mnie na przykład ochrzcił? Ktoś powie, a nie, mnie to Krzysztof ochrzcił. A ktoś powie, nie, ja jestem lepiej ochrzczony, bo mnie starszy pastor ochrzcił. A mnie to ochrzcił, wiecie, naszego naczelnego prezbitera kościoła, jego dziadek mnie ochrzcił. Paweł Bajeński. To wiecie, ja jestem chrześcijanin taki lepszy. Wiecie, możemy powiedzieć, nie, no u nas raczej takich rozmów nie ma. Ale wiecie, jakie są myśli u ludzi? Ponieważ do starszego pastora powiechałem ja, i to ja włożyłem na jego głowę ręce, dlatego cuda zaczęły się dziać. Bo gdyby to Robert włożył, albo ty, żebyś włożył, Rafał, nic z tego. Nic by się nie działo. Ale że ja włożyłem ręce, wiecie, to wtedy zaczęło się dziać. takie myśli wśród ludzi są. Naprawdę wśród ludzi takie myśli są. Że to jest ważne, kto włoży ręce. Nieważny jest Bóg, który uzdrawia, tylko ważny jest, kto o mnie się pomodlił. Kochani, wiecie, kto na mnie ręce wkładał? Ulf Ekman na mnie, osobiście na mnie wkładał ręce. To wiecie, jaki ja jestem święty? Pewne namaszczenie zawsze przechodzi, kiedy wkładane są ręce. Ale my nie możemy przywiązywać się do ludzi. My musimy być przywiązani do Boga. Mocno przywiązani do Boga. Zapatrzeni w Boga. I tu są ludzie, słudzy Jego. Więc lecę wszędzie, gdzie są słudzy Boży, żeby od Boga coś wziąć. A bardzo często nie jest to ważne, kto wkłada ręce. I dlatego wiedzmy, że jeśli Bóg coś w danym momencie chce zrobić, to użyje kogokolwiek. Kogo zechce. W Starym Testamencie to było ważne, żeby pójść do proroka. Żeby pójść do kogoś, kto jest namaszczony w tej sprawie. W Nowym Testamencie namaszczony może być w każdej chwili każdy. Każdy może być w każdej chwili namaszczony. I dlatego nigdy nie zwracajmy uwagi na to, kto to robi. Patrzmy na to, kto działa. I apostoł Paweł na to wyraźnie zwraca tu uwagę. Jeśli zwracasz uwagę na to, kto wkłada na ciebie ręce, to jesteś cielesnym człowiekiem. Do duchowych rzeczy nie możesz wejrzeć. Bo one przychodzą od Boga. Błogosławieństwo przychodzi od Boga. Moc Boża przychodzi od Boga. Słowo Boże mówi, że my tylko uczestniczymy w tym. I jeśli umiemy siebie wycofać gdzieś tam do tyłu, żeby wyeksponować Boga, rzeczy będą się działy. Wtedy właśnie będzie się działo. Jeśli umiesz siebie wycofać, jeśli nie pokazujesz siebie. Dlatego to mówię, żebyście zdawali sobie sprawę, bracia i siostry, i nigdy nie pomyśleli, że to jakiś moja zasługa była, że tam włożyłem ręce i rzeczy się stały. Nigdy nie pomyślcie tak, bo Bóg nie zacznie w naszej społeczności robić cudów, jeśli tak będziemy myśleć. Nie zacznie robić cudów. Bóg mi to wyraźnie powiedział. Patrz, zobacz, przyglądaj się, co robię. Jak wkładałem wtedy na Ojca ręce, Bóg powiedział, patrz, przyglądaj się, co zrobiłem teraz. Przyglądaj się, bo to w całym zgromadzeniu waszym będzie się działo. To wszystko będzie przebiegać u was, jeśli tylko nauczycie się oddać chwałę mi, a nie sobie. Jeśli zatrzymacie moją chwałę, nic nie zrobię. Jeśli pójdziecie do przodu, siebie wycofacie, a mnie wyeksponujecie, ja będę robił wielkie rzeczy. I dlatego, kochani, zaczynamy od wyganiania demonów. Zaczynamy od uwalniania wierzących ludzi. Dlatego tak wiele czasu poświęcamy na to, żeby nauczyć społeczność działać w mocy Ducha Świętego, siebie zachowując gdzieś tam z tyłu, w cieniu. Chciałbym, kochani, teraz już nadszedł czas i teraz poinformuję was o tym. W listopadzie, na początku, do połowy listopada chciałbym przeprowadzić szkolenie dla tych wszystkich ludzi, którzy wkładają ręce. Porozmawiajcie między sobą, jaki dzień będzie dla was najwygodniejszy i jeśli do 1 listopada nie będę miał terminu jakiegoś, który uzgodnicie, ja wyznaczę termin i kto po prostu będzie chciał w tym uczestniczyć, no to będzie uczestniczył. Jeśli chcecie jakiś termin uzgodnić, to uzgodnijcie między sobą. Mówię, do 1 listopada daję czas, żebyście się zastanowili. Ale pamiętajmy, będzie konkretne nauczanie z praktyką konkretną wkładania rąk i modlitwy. Modlitwy o uzdrowienia, modlitwy wyganiania demonów i abyśmy naprawdę mocy Bożej mogli działać. Także ci, którzy wszyscy odczuwają takie powołanie od Boga, aby to czynić, koniecznie muszą na tym szkoleniu przebywać, dlatego módlcie się o to, aby Pan to wszystko dobrze ułożył. Wracając do tego fragmentu, kochani, mówimy o tym, że rozłamy wśród wierzących ludzi są. One są, bo ludzie zaczynają po ludzku myśleć. O Bożych sprawach myślą cieleśnie. A to się tak nie da. Słowo Boże wyraźnie mówi. Jeśli my w Bogu pokładamy ufność, w Bogu pokładamy ufność we wszystkich cielesnych sprawach, to co? Jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. W Bogu, ale chodzi o cielesne rzeczy. My mamy w Bogu pokładać ufność, jeśli chodzi o duchową stronę naszego rozwoju, naszego działania w imieniu Jezusa Chrystusa. My powinniśmy, kochani, nie ze strachu uciekać, bo widzimy jakiś problem. To ludzie wierzący zazwyczaj uciekają. Wiecie, jak ja nieraz pamiętam w przeszłych latach, to sporo lat temu było, jak ogłaszałem na przykład, że w szpitalu leży ktoś ze zboru, trzeba odwiedzić, to wszyscy szybciutko z kaplicy wychodzili. A jak na mnie przejdzie? Mówiłem, słuchajcie, rak nie jest zakaźny. No, tak, ale no nie mam czasu, nie mam możliwości, pracuję, bo tamto. Jakoś nie było chętnych. A jedna osoba, wiecie, co mi powiedziała? Ja nigdy nie odwiedzam chorych w szpitalu. Ja mówię, a to dlaczego? No to już moja sprawa. Dziwna postawa, prawda? Ale kochani, my jesteśmy ludźmi, którzy zaczynają ufać Bogu. Jeżeli widzimy atak diabelski, to my po prostu idziemy w tym kierunku, żeby zniweczyć dzieła diabelskie. To jest tak, jak widzisz szczekającego psa i uciekasz. Demony szczekają, więc uciekasz. A ty masz stawić czoła. Nie ma nigdy walki, jeśli nie odwrócisz się przodem do okoliczności i nie zaczynasz walczyć. I dlatego, kochani, Słowo Boże mówi, że rozdwojenia są w Kościele Bożym, bo one muszą być. Pierwszy Jana, 2:19. Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas. Bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami. A to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas. Dzieje apostolskie, 20:29. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Jana 10:12. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce, ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Mateusza 7:15. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Mateusza 10:16. Oto ja posyłam was jako owce między wilki. Bądźcie wtedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I 5:13:2. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud. I potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział. I namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im. To nie usłucha słów tego proroka, ani tego, kto ma sny. Gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Patrzmy, Bóg rozdwojenia daje, żeby zobaczyć, jak zareagujemy. Bóg musi dobrze wiedzieć, jak zareagujesz w okolicznościach, które przyjdą na twoje życie. Jeżeli gorliwie się modlisz, żeby było na przykład uzdrowienie i masz potwierdzenie Ducha Świętego, że uzdrowienie nastąpi i wierzysz całym swoim sercem i jesteś pokrzepiany w swoim duchu, że będziesz uzdrowiony i nie ma uzdrowienia, jest operacja. To co? Jak mogłeś? No jak mogłeś tak uczynić? No przecież to jest nie w porządku. Nawet przez Ducha swojego Świętego mnie posilałeś. Upewniałeś mnie. Jak mogłeś zrobić inaczej? Czy tak człowiek się zachowuje? Bardzo często właśnie tak. Przychodzi z pretensją do Boga. A Bóg właśnie czeka na to, co zrobisz. Jak się zachowasz? Jak cię ktoś kopnie, jak się zachowasz? A Bóg mówi, że po prostu chce doświadczyć ciebie. Posyła tego człowieka, żeby cię kopnął. Posyła go, żeby cię kopnął. I co zrobisz? Nie rozumiem, Panie. Zupełnie tego nie rozumiem, ale to ty decydujesz. Mówiłem wam, jaka jest różnica pomiędzy owcą a wilkiem w owczej skórze. Pokazywałem wam tu nawet na ekranie. Była jakaś różnica? Nie. A wiecie, jak sprawdzić? Kopnąć. Kopnij owcę, zobacz, jak się zachowa. Byłem małym chłopcem, kopnąłem. Chciałem zobaczyć. Naprawdę. Może nie powinienem się przyznawać do tego, jeszcze najgorsze, że to nagrane zostało. No ale zrobiłem tak. Wiecie, co owca zrobiła? Spuściła głowę, i poszła. A gdyby to był wilk w owczej skórze? Albo tylko złapał, albo odgryzł tą nogę, która go kopie. Taka jest różnica między chrześcijaninem, który jest owcą Jezusa Chrystusa, a chrześcijaninem, który jest wilkiem w owczej skórze. Zawsze zaatakuje. Zawsze zaatakuje. Nie ma takiej możliwości, żebyś go skrzywdził i on ciebie nie zaatakował. Zgrzeszyłeś, wiesz, co on ci odpowie? A ty to lepszy? Tak odpowiada wilk w owczej skórze. Bo dziecko Boże zareaguje zupełnie inaczej. I po to są rozłamy w Kościele, żeby się okazało, które owce są prawdziwe. Które są prawdziwe. Najemnik, który nie jest pasterzem, jak widzi, że wilk atakuje, co robi? Zostawia owce, ucieka. I po tym poznać pasterza i najemnika. Posłać problemy. Dać problemy. Jeśli nogi za pas weźmie i ucieknie, to jest najemnik. A jeśli pasterz jest, to co? Życie swoje położy za owce. Taka jest prawda. Umarł. A czemu umarł? Bo się tak przejmował Kościołem. Słyszałem takie świadectwo. Taki pastor w jednej miejscowości był. Tak się swoim kościołem przejmował i problemami w kościele, po pewnym czasie dowiedziałem się, umarł na atak serca. A czemu, co? No tak się martwił o swój zbór. Stanie kiedyś przed Bogiem, Bóg powie, a ty, widzisz, czemu się tak martwiłeś? Tak mu Bóg powie? Myślę, że nie. Myślę, że nie. On życie swoje oddał za ten Kościół. Mógł ufać więcej Panu, ale to nie dyskredytuje go w oczach Bożych. Życie swoje oddał. Tak się troszczył, żeby ludzie nie odeszli od Pana. Bóg sprawdza. Posyła problemy. Posyła rozdwojenia. Te rozdwojenia muszą być. I dalej wreszcie ten fragment, który przeczytaliśmy, mówi nam, oczywiście moglibyśmy tutaj rozważać, kiedy przystępować do stołu pańskiego, kiedy nie przystępować do wieczerzy. Jedno tylko stwierdzenie tutaj podkreślę, które jest niezwykle ważne. Niech więc człowiek samego siebie doświadcza i jeśli na przykład dojdziesz do wniosku, że jesteś niegodny przystąpienia do stołu pańskiego, no to pierwsza, najważniejsza rzecz, wniosek Jezusa Chrystusa, pamiętaj, żebyś nigdy nie przystępował do stołu pańskiego. Czy taki jest wniosek? No właśnie nie. Słowo Boże nam mówi tak. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. I tak, niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego należy rozważyć, jeżeli odczuwasz, że jesteś winny, to po prostu nie czekaj na nic, tylko załatw tą sprawę. Przeproś, jeśli trzeba. Jeśli ta osoba jest w danym momencie tu, gdzieś na sali, przeproś, po prostu przeproś, żeby jednak przystępować. Więc zrób wszystko, żeby przystępować. Nie czekaj. O, niegodny. Następną niedzielę też niegodny. Następną niedzielę jeszcze niegodny. A czemu? O, nie przyszedł mnie jeszcze przeprosić. Myślicie, że to jest właściwe podejście? Pewna osoba napisała do mnie list. Dawno, dawno temu, to może z 20 lat temu, że ona z pijakami i z grzesznikami nie chce mieć nic wspólnego. Nie wiem, skąd to świadectwo wzięła. No i w każdym razie, no taki sprawiedliwy to ja się nie czuję. Przeprosiłem Pana za grzechy, ale z tym pijactwem to nie wiem, o co to chodziło. Chyba, że wody za dużo piję albo herbaty, no bo alkohol to tylko tyle, co przy wieczerzy. Więc nie bardzo wiedziałem, o czym ona mówi, ale nie czekałem, aż ona mnie przeprosi. Ja poszedłem, przeprosiłem. To ja przeprosiłem. Siostro, jeśli taki jestem, to mi wybacz. Po prostu wybacz. Ja już Boga przeprosiłem, mówię, za to, co zrobiłem. Teraz ty mi wybacz. No dobrze, dobrze, to przebaczam, bratu. To śmiesznie brzmi, ale ja to na poważnie wszystko to robiłem. Wiecie, ja wcale mi nie do śmiechu było. Ale chciałem, żeby ta siostra żyła w pokoju. A żebym ja też nie czuł się przez nią oskarżany. Więc zrobiłem to, co do mnie należy. A żeby, jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój mieć. Bo tak mówi Słowo Boże. I Bóg na to patrzy. Bóg chce widzieć, czy potrafisz się upokorzyć tam, gdzie nie jesteś winien. Czy potrafisz się upokorzyć tam. Bo jeśli myślisz cieleśnie, to się nie upokorzysz. Nigdy nie przeprosisz tam, gdzie ktoś przeciwko tobie zawinił. Ty będziesz czekać, aż ciebie przeproszą. I kiedyś tam, po 30 latach na łożu śmierci, ktoś po prostu doszedł do upamiętania, no przepraszam ciebie. No to idź w pokoju. Nareszcie zrozumiał. A ty 30 lat czekałeś, aż on cię przeprosi. Czy o to Bogu chodzi? Żeby były rozłamy i żeby się rozłamało całkowicie? Wiecie, dlaczego są rozwody w małżeństwach? Bo ludzie nie umieją sobie przebaczyć. Nie umieją się przeprosić. I to wchodzi w rodziny i wchodzi w zbory, że ludzie nawzajem nie potrafią sobie przebaczyć. Nie potrafią się przeprosić. No taka jest prawda. Musimy być gotowi przeprosić, pojednać się. Gotowi, zawsze gotowi. Bo Słowo Boże mówi, że jeśli mój brat przeciwko mnie zawini w ciągu dnia 7 razy, a Jezus Chrystus, jak zapytali go, czy aż 7 razy mam mojemu bratu przeprosić, to co Jezus Chrystus powiedział? 77 razy. W ciągu dnia. Pomyślmy, ile to razy trzeba coś przeciwko komuś robi. To trzeba w zasadzie się skupić na tym, żeby ciągle coś złego robić przeciwko drugiej osobie. A Słowo Boże mówi, i tak mu przebacz. Jeśli przyjdzie i chce pojednania, przebacz. Nie wiem, czy bym potrafił 7 razy w ciągu dnia. W takim przypadku jeszcze mnie Pan przed taką próbą nie postawił, no ale jak raz, to jeszcze przebaczam. Jak raz w ciągu dnia, to potrafię przebaczyć. Kochani, Słowo Boże jest jasne. Bóg nas osądza. Bóg nas dotyka. Chce nas zmieniać. Jesteśmy sądzeni przez Pana, tak jak tu czytaliśmy, gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Przecież to wszystko Bóg robi i te rozłamy i to wszystko dopuszcza do tego wszystkiego i z Jobem te doświadczenia dopuszcza, aby po prostu wypławić człowieka, przygotować go, żeby był naprawdę przygotowany do Królestwa Niebios. Żeby był przygotowany. Żeby mógł wejść. Żebyśmy naprawdę ze spokojnym sumieniem mogli czekać na powtórne przyjście Chrystusa. Czekasz na powtórne przyjście Chrystusa? O tak, czekam. Panie Jezu, przyjdź. Ale ja Twoje grzechy znam. To poczekaj jeszcze chwilę. Jeszcze tylko pokutuję i już. Jeśli tak realnie zacznie brzmieć powtórne przyjście Chrystusa, wtedy zdajemy sobie sprawę ze swojej grzeszności. Ja wam opowiem pewną historię, która miała miejsce dużo lat temu. Jeszcze kawalerem byłem, to ponad 36 lat już. Byłem na obozie młodzieżowym. I na tym obozie młodzieżowym były różne usługi. Wieczorem zawsze było ewangelizacyjne nabożeństwo. I na to wieczorne nabożeństwo nie tylko ci, którzy byli na samym obozie młodzieżowym, ale z zewnątrz też ludzi byli zapraszani. I na jedno takie spotkanie jakaś grupa takich skinów, czy jakichś tam Skype'ów, czy innych, nie wiem jak oni się nazywali. W każdym bądź razie jacyś tacy różnie wygoleni, jak to oni mówili, dziary takie mieli na rękach różne, blizn pełno, wiecie, i tu na twarzy, i wszędzie, i tacy przyszli na to nabożeństwo, tam dosyć głośno, hałaśliwie zachowywali się, a to namiot taki ogromny, cyrkowy był rozłożony. No i była ewangelizacja. No i wiecie co, ciekawa rzecz, kiedy usługiwał ten usługujący w mocy Ducha Świętego, tak usługiwał, oni wszyscy wyszli i płakali. I chcieli Jezusa Chrystusa. I wiecie, tak, myśmy to przeżyli wszystko, tak żeśmy się zdziwili temu wszystko. No ale skończyło się wszystko, noc przyszła, nad ranem przybiega jeden z nich, taki wysoki blondyn, do dzisiaj go pamiętam, ten najbardziej taki pokiereszowany, przybiega i ja akurat dyżur tam na podwórku pełniłem, to już nad ranem było i jeszcze nas tam parę osób było. Co robić mam? Co robić? Życie sobie chciałem odebrać. Co mam robić? Ja jestem potępiony, ja do piekła idę. I to. Myśmy zdziwieni tacy, no ale jak to? Co? Przecież ewangelizacja była. Zdaje się, tu wszystko było powiedziane. I no ale co mam robić, się pytam. Ja mówię, no Jezusa przyjąć, ale jak? Ja mówię, no jak to jak? Zaprosić go po prostu. No ale jak? Co mam mówić? Ja mówię, no to powtarzaj po mnie. No i on po mnie powtarzał, ja mu powiedziałem, on uklęknął, mówi, to przyjmuję. I później mówi, no to już nie idę do piekła. A mało sobie życia nie odebrałem. Wiecie, jakie to na mnie wrażenie wywarło? Ja przez kilka dni chodziłem i myślałem o tym. Jak to tak? Zrozumiał, że jest grzeszny. Sąd Boży na niego spadł. On odczuwa, że idzie do piekła. Bo jest taki grzeszny, tyle w swoim życiu narobił, że po prostu idzie do piekła. I zdawało mi się, że Ewangelia była odpowiednio zwiastowana do przyjęcia Chrystusa, a jednak nie. Nie wiem, do dzisiaj nie przypominam sobie tej głoszonej Ewangelii, bo ja już byłem zbawiony, więc tak jakoś trochę inaczej słuchałem. Ale widocznie zabrakło tego elementu, ja przyjmuję Jezusa Chrystusa, żeby oczyścił mnie od wszelkiego grzechu. Wiecie, to jest coś takiego, że przychodzi sąd Boży. I my musimy naprawdę pod ten sąd się poddać, aby przyjąć wolę Bożą. Po to sąd przychodzi, kiedy Duch Święty przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Po to przyjmujemy to działanie Ducha Świętego, aby to wszystko w nas zostało ujawnione i żeby w to miejsce wszedł Jezus Chrystus. I ta pełnia musi być wykonana. Kiedy Duch Święty przyjdzie, to nie powie, słuchajcie, dotychczas słuchaliście Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zapomnijcie o tym, ja teraz wam coś nowego powiem. Bo to jest era działania Ducha Świętego, już Syn Boży odszedł, więc teraz moje porządki. Czy tak? Duch Święty, jak przyjdzie, to przypomnij, Jezus Chrystus powiedział o wszystkim, co ja powiedziałem. I my musimy w tej harmonii Bożej żyć. Musimy wiedzieć, że pewne rzeczy, o których Pismo Święte mówi, muszą być nam tak wyraźnie potwierdzone przez Ducha Świętego w sercach naszych. A nie, żebyśmy tak po wierzchu ślizgali się tylko i kłócili się. Chustkę trzeba zakładać, czy nie trzeba? No co, przegłosujemy. Przegłosujmy. No, trzeba czy nie. Kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzyma od głosu? Tak? I ustalimy, jakie są zasady funkcjonowania zboru. Można grzeszyć, czy nie można? Przegłosujmy. Przyjmujemy gender, czy nie przyjmujemy? Głosujmy. Czy tak? Ja mówię prowadzenie Ducha Świętego. Prowadzenie Ducha Świętego.